Kłaniam się z Warszawy. Tematem tygodnia była debata w Sejmie o nowych przepisach dotyczących aborcji i in vitro. Debata była burzliwa i gorąca, ale w głosowaniu niespodzianki nie było. Sejm odrzucił obywatelski projekt liberalizujący przepisy dotyczące aborcji i skierował do dalszych prac projekt, który aborcji całkowicie zakazuje. Tu wyjaśnienie, że projekt obywatelski, to znaczy projekt przygotowany i zgłoszony nie przez posłów lub rząd, lecz przez organizację pozarządową i poparty podpisami co najmniej 100 tysięcy obywateli. Pierwszy obywatelski projekt ustawy aborcyjnej zgłosił komitet o nazwie Ratujmy Kobiety, który zaproponował przepisy zezwalające na przerywanie ciąży do 12 tygodnia bez żadnych dodatkowych warunków, a po tym terminie w takich przypadkach jak obecnie, czyli gdy ciąża stanowi zagrożenie dla życia lub zdrowia kobiety, gdy jest duże prawdopodobieństwo ciężkiego, nieodwracalnego upośledzenia płodu lub gdy ciąża powstała w wyniku czynu zabronionego. Drugi projekt przygotowany został przez komitet o nazwie Stop Aborcji. Dokument ten całkowicie zakazuje przerywania ciąży bez żadnych wyjątków, a także wprowadza kary więzienia dla kobiet i lekarzy, którzy się jej dopuszczą. Opozycja domagała się odrzucenia w pierwszym czytaniu projektu zakazującego aborcji, ale posłowie Prawa i Sprawiedliwości przy wsparciu klubu Kukiz15 odrzucili projekt dopuszczający aborcję, a ten, który jej zakazuje, skierowali do dalszych prac w komisji. Aborcja to rzeź niewinnych dzieci, piekło kobiet i moralna kompromitacja mężczyzn, przekonywała w czasie debaty przedstawicielka Komitetu Stop Aborcji Joanna Banasiuk. Jej zdaniem obecnie obowiązujące wyjątki aborcyjne są coraz szerzej interpretowane. 15 lat temu w wyniku aborcji życie traciło w Polsce niewiele ponad 100 dzieci rocznie. Dzisiaj bez zmiany prawa aborcji jest nawet 10-krotnie więcej, mówiła. Z kolei Barbara Nowacka z Komitetu Ratujmy Kobiety przekonywała, że zaostrzenie prawa aborcyjnego postawi Polskę w gronie zacofanych państw Ameryki Łacińskiej, które stosują barbarzyńskie prawo polegające na karaniu kobiety za każdy przypadek powikłań medycznych w czasie ciąży. Apelowała o wybór rozwiązań umożliwiających decydowanie kobietom o swoim losie. Nie ma naszej zgody na państwo, w którym kobieta, która poroni, trafia do więzienia. Nie chcemy żyć w kraju, w którym o życiu kobiety decydować będą ekstremiści i fanatycy, mówiła Nowacka, ale jej głos nie został wysłuchany. Sejm skierował także do dalszych prac projekt zaostrzający przepisy dotyczące zapłodnienia in vitro. Tuż przed głosowaniem niezrzeszony poseł Jan Klawiter podkreślał, że projekt ma na celu zagwarantowanie dzieciom poczętym metodą in vitro prawa od urodzenia, a także ma wyeliminować praktyki selekcji, przywrócić relacje pomiędzy decyzją o poczęciu życia a odpowiedzialnością za jego rozwój. Autorzy projektu chcą m.in. doprowadzić do tego, by w procesie in vitro można było zapłodnić tylko jedną żeńską komórkę rozrodczą, która powinna zostać umieszczona w ciele kobiety w ciągu najpóźniej 72 godzin od zapłodnienia, podczas gdy obecnie obowiązujące przepisy zezwalają na zapłodnienie 6 żeńskich komórek rozrodczych i pozwalają je dowolnie długo przechowywać. W projekcie zaproponowano ponadto zmiany w kodeksie rodzinnym i opiekuńczym, które zabraniałyby nabywać praw rodzicielskich partnerowi matki dziecka poczętego w wyniku in vitro. Takie prawo miałby mieć tylko biologiczny ojciec dziecka. Te decyzje konserwatywnych polityków partii rządzącej wywołały prawdziwe wrzenie wśród wielu komentatorów i postaci życia publicznego w Polsce. Nie brakuje bardzo ostrych głosów sprzeciwu. Przykładem niech będzie głos Magdaleny Środy, filozofki i etyczki, która napisała na swoim facebookowym profilu, że, tu cytat, podjęcie przez Sejm prac nad tymi barbarzyńskimi projektami ustaw to kolejny, tym razem milowy krok na drodze ku piekłu kobiet, czy jak kto woli, na drodze do fanatycznego państwa katolickiego. Gotuje się także w rządzie, który stoi u progu kolejnej rekonstrukcji. Zmiany zapowiedziała w wywiadzie radiowym premier Beata Szydło. Nie chciała mówić o szczegółach, wyjaśniła tylko, że wszystko ujawni w przyszłym tygodniu. Dopytywana o nazwiska najlepszych swoich ministrów, premier wymieniła minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbietę Rafalską i szefa Komitetu Stałego Rady Ministrów Henryka Kowalczyka. Zaznaczyła jednocześnie, że są też ministrowie, którzy sobie nie radzą, a są i tacy, którzy mają konserwatywne podejście do funkcjonowania resortu. Pierwsze szkolenia z tak zwanej cyberobrony terytorialnej rozpoczęły się w ten weekend w warszawskiej Cytadeli. To kolejny etap prac Ministerstwa Obrony Narodowej nad stworzeniem oddziałów ochotników niezależnych od wojska, którzy mieliby dbać o szeroko rozumiane bezpieczeństwo Polski, w tym przypadku także o bezpieczeństwo teleinformatyczne. W szkoleniach biorą udział przedstawiciele największych organizacji paramilitarnych, a zajęcia prowadzą m.in. eksperci polskiej obywatelskiej cyberobrony. Tak nazywa się założone w tym roku stowarzyszenie autoryzowane przez MON, które zrzesza około 30 ochotników, głównie programistów, ale i prawników, menedżerów czy dziennikarzy. To właśnie oni wyjaśniają ochotnikom z obrony terytorialnej, czym jest wojna informacyjna i według jakiej metodyki jest prowadzona. Po wyszkoleniu grup hakerów mają się oni zajmować zwalczaniem ataków na polskie systemy informatyczne i ochroną przed wrogą propagandą rozprzestrzenianą przez internet. Na koniec informacja z Kołobrzegu, gdzie odkryty został właśnie wrak niemieckiego okrętu. Naukowcy skupieni wokół Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu zbadali wody Bałtyku w okolicach tamtejszego portu i znaleźli wrak niemieckiego okrętu z ostatniej wojny. Dyrektor muzeum Aleksander Ostasz szczegółów na razie nie chce ujawniać, ale potwierdza, że znalezisko jest cenne i dotychczas nieznane. Prace nie kończą się jednak i naukowcy liczą na kolejne odkrycia. Niewykluczone, że na tak zwanym kotwicowisku przed wejściem do kołobrzeskiego portu mogą się znajdować także inne wraki, znacznie starsze. Podejrzenia sięgają nawet XVIII wieku, kiedy to Kołobrzeg oblegany był z morza przez flotę rosyjską. Według przekazów historycznych obrońcy miasta zatopili wtedy co najmniej kilka okrętów wojennych, które dziś byłyby na pewno bardzo cennymi znaleziskami. O czym z Warszawy dla Radia SBS Przemysław Przybylski.